Polska rodzina, demografia i ekonomia. Naszym gościem jest pan Marcin Chludziński. Witam pana serdecznie.
Witam,
prezes zarządu Fundacji Republikańskiej. Panie prezesie, rok temu, nawet niecały, bo dzisiaj mamy mówić o rodzinie, był 5. Kongres Republikański i na nim właśnie rodzina, demografia, migracje. Ten kongres odbył się w Warszawie. Popatrzyłem, no, nawet takie poważne sprawy. Przemiany demograficzne, gospodarka, polityka prorodzinna, migracje. Jak państwo patrzycie na tą problematykę, bo można powiedzieć i premier w exposé sprawę zauważy i w zasadzie cały czas mówimy o tym, że no, polityka prorodzinna czy ten sektor jest ogromnie ważny, ale wydaje się, że politycy wszystkiego nie robią, a nawet nieraz, że niewiele, a może nawet szkodzą.
Ja mam wrażenie, że to jest obszar bardzo ważny i strategiczny i tak jak ojciec zauważył, przez polityków niedostrzegany przez bardzo długi czas. Dlaczego to jest obszar ważny i strategiczny? Dlatego, że konsekwencje pewnych zaniedbań państwa, jeśli chodzi na przykład o politykę prorodzinną, demograficzną, będziemy odczuwać za lat 30-40. Jeśli ten trend, który jest w tej chwili w Polsce, to znaczy malejąca liczba urodzin, kwestia niskiego wskaźnika dzietności, który mówi nam o tym, ile przypada dzieci średnio na kobietę. To jest w tej chwili jedno dziecko i 30. To może dość dziwnie brzmi, ale to jest średnia statystyczna. I ten wskaźnik nie zapewnia nam prostej zastępowalności pokoleń. To znaczy okazuje się, że więcej ludzi umiera niż się rodzi. To w długiej perspektywie w Polsce powoduje, że w roku 2050 może być 32 miliony Polaków. Czyli o 6 milionów mniej niż w chwili obecnej.
Tylko niektórzy powiedzą, że ten rok 2050 to odległa perspektywa, ale z pewnością my już dzisiaj, tak, dostrzegamy no, w różnych gałęziach gospodarki no, wiele trudności z racji tego, że właśnie ta zastępowalność jest taka mała, jeszcze emigracja, tak, za granicę, za pracą, za chlebem.
Oczywiście, to jest kwestia nie tylko długiej perspektywy, ale tego, co się dzieje dziś, jutro. Bo i tak jak ojciec zauważył, migracje też robią swoje, to znaczy do tego się to dokłada, że ludzie wyjeżdżają do tej już mitycznej Wielkiej Brytanii i ostatnio, to jest ciekawe, zaskoczyły nas artykuły pod tytułem Polki rodzą w Londynie. I okazuje się, że tam nie ma tego kłopotu, to znaczy polskie rodziny mają dwójkę dzieci, trójkę dzieci. Dlaczego? To jest pytanie. Okazuje się, że Wielka Brytania zauważyła ten problem demograficzny u siebie i stworzyła system kompleksowego wsparcia rodziny, związany też z transferem pieniędzy, to znaczy z tym, że są bardzo konkretne mechanizmy finansowe, które powodują, że rodzina nie zostaje sama.
Czyli polskie rodziny w Wielkiej Brytanii czują jakąś stabilność, tak?
Tak.
Mają dochód, mają pracę, mają gdzie mieszkać.
Tak, ale nawet jeśli nie pracują, bo system angielski jest zbudowany w ten sposób, że jeśli mama nie pracowała wcześniej, a w Polsce jest tak, że jeśli pracowała, to może na coś liczyć, to znaczy na urlop płatny, wychowawczy. W Wielkiej Brytanii, jeśli mama nie pracowała, i tak dostaje kwotę z około 150 euro tygodniowo za to, że to dziecko wychowuje i to jest forma wsparcia ekonomicznego tejże rodziny. Również różnego typu udogodnienia, jeśli chodzi o opiekę pediatryczną, łatwiejszy dostęp do tej opieki. Więc ten system jest inaczej zbudowany niż u nas. U nas, można powiedzieć, rodzina jest zostawiona samej sobie. To znaczy, jeśli rodzi dziecko, dziecko rodzi się w rodzinie, drugie, trzecie, czasami pierwsze, okazuje się, że to rodzice mają zorganizować cały system zagospodarowania tej sytuacji. To jest oczywiste, bo wychowują to dziecko, biorą odpowiedzialność. Tyle, że w badaniach, jak pytamy rodziny, dlaczego nie podejmują decyzji o następnym dziecku, drugim, trzecim, czasami pierwszym, okazuje się, że głównym czynnikiem jest to, że po tych decyzjach, po narodzinach nie mogą sobie pozwolić na spięcie budżetu domowego. I to jest taka egzystencjonalna decyzja, egzystencjonalny problem. I póki polskie państwo nie zacznie poważnie o tym myśleć, jak pomóc rodzinom w sytuacji narodzin, tak długo nie będziemy mieli tutaj postępu w tej kwestii.
Wspomniałem o tym kongresie republikańskim rok temu. Rodzina, demografia, migracje. Czy macie jakiś, nie wiem, oddźwięk, tak, reperkusje pozytywne, bo zaprosiliście różnych ludzi, nie tylko z Polski, którzy mają doświadczenie, którzy też nie tylko przez słowo, ale przez zobrazowanie pewnie tego, jak to jest w krajach Europy, w świecie, chcą może rzucić jakieś światło, tak? Bo my też nieraz pytamy się, w którą stronę mamy pójść, jak tą politykę w naszych konkretnych warunkach mamy układać.
Tak jest. Znaczy, my staramy się zajmować tematami, za które się zabieramy poważnie i po tym kongresie, po wydarzeniu takim jednodniowym, konferencyjnym, zrobiliśmy kilka kroków. Pracuje bardzo intensywnie zespół do spraw rodziny Fundacji. Dwóch kolegów, Michał Czarnik, Michał Kot, którzy bardzo mocno się angażują w te sprawy. I pierwszym krokiem, który zrobiliśmy, to była inwentaryzacja tego, co się dzieje w Europie. To znaczy chcieliśmy sprawdzić, jak te systemy wyglądają w różnych krajach. I przygotowywaliśmy raport o tym, jak wyglądają systemy wsparcia rodziny w krajach europejskich. I to był pierwszy krok. I wnioski z tego raportu są bardzo ciekawe. To znaczy okazuje się, że kraje europejskie bardzo mocno dostrzegają, mimo problemów finansowych, budżetowych, ten problem dzietności. Bo my łączymy te dwie kwestie. Wsparcie rodziny to również wsparcie demografii i dzietności.
Właśnie, bo tutaj też ta problematyka wszędzie jest dzietności, tak? Kraje bardzo wysoko rozwinięte, zachodnia Europa, można powiedzieć, niczego ludziom nie brakuje, a również problemy demograficzne pewnie trochę inne niż u nas.
Tak, no bo nie można zapominać cały czas o tym aspekcie kulturowym, bo mamy teoretycy i praktycy tej sfery mają dwa wytłumaczenia spadku problemów demograficznych, znaczy problem kulturowy. Indywidualistyczna kultura nastawiona na realizację siebie, bez zdolności do poświęcenia się, jeśli chodzi o wychowanie dziecka, co jest kluczowe tutaj. No wiadomo, że dziecko wymaga rezygnacji z siebie, tak? I jeśli ta rezygnacja nie następuje, to nie ma też tych decyzji i to jest problem kulturowy, on jest obecny w całej Europie. Do nas też przyszedł. No i wytłumaczenie prostymi czynnikami ekonomicznymi, czyli dzieci się nie rodzą, ponieważ jest to bardzo poważny wydatek i decyzja generuje bardzo konkretne efekty finansowe. Jeśli nie ma wsparcia w tej sferze, a na przykład mama musi zrezygnować z pracy przy większej ilości dzieci, to okazuje się, że budżet domowy się nie spina. I te dwa wytłumaczenia, obydwa według mnie są prawdziwe. Tyle, że na trendy kulturowe możemy oddziaływać w długiej perspektywie. Z dnia na dzień nic nie zrobimy, tak? To jest kwestia 10-20 lat, żeby być może zmienić ten paradygmat, w którym funkcjonujemy. A ekonomią, czynnikami finansowymi możemy działać od jutra, jeśli tylko powstanie legislacja. I ten raport, o którym mówiłem, mówi, co się w Europie dzieje. Na przykład powiedziałem o Wielkiej Brytanii, tak? Tam nie tylko osoby pracujące mogą korzystać ze świadczeń finansowych, ale też osoby bezrobotne. Osoby, które nie miały pracy w momencie narodzin dziecka. W Polsce, jeśli osoba, która nie pracowała, nie pracuje...
Na przykład kobieta po studiach, tak?
Tak jest.
Wzięła ślub, poczęło się dziecko,
tak jest.
Ona nie miała jeszcze pracy i ma w Wielkiej Brytanii szansę na taki zasiłek.
Jak najbardziej. Ma szansę na zasiłek, ma szansę na dobrą opiekę pediatryczną, co w Polsce jest wielkim problemem. To znaczy, my oczywiście mamy bezpłatną służbę zdrowia, ale to musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeśli dzieje się coś poważnego z dzieckiem, to okazuje się, że rodzina musi często wydawać 300, 400, 500 zł miesięcznie na wizyty prywatne, bo dostęp do pediatry nie jest na dzień w wielu miejscach. Trzeba po prostu na to czekać. To jest potężny wydatek. I to właśnie w Wielkiej Brytanii jest łatwiejsze. Francja bazuje jeszcze na innym modelu. To znaczy nie na transferze bezpośrednim finansowym do rodziny, ale na wielu rzeczach, za które płaci. Czyli na bezpłatnych żłobkach, przedszkolach, właśnie opiece pediatrycznej, różnego typu świadczeniach, czyli na przykład wsparcie zatrudnienia niani w domu, tak? Tego typu historie. Estonia z kolei ma model, zresztą kraj bardzo mały i też, który zmagał się z kryzysem finansowym dość niedawno, bardzo poważnym kryzysem gospodarki estońskiej, pozwolił sobie na dwuletnie płatne urlopy macierzyńskie dla każdego. Niezależnie, czy ktoś pracował, czy ktoś nie pracował, dla każdej mamy, która decyduje się na dziecko, ma w Estonii mama ma możliwość po prostu dwuletniego płatnego urlopu wychowawczego. W Polsce mamy właściwie w tej chwili prawie pół roku. Pan premier obiecał, że będzie rok, ale obiecał, że będzie od roku 2014 ten mechanizm, czyli zostanie dopiero uchwalony w przyszłym roku na jesieni, w roku 2013 i będzie obowiązywał od początku 2014. Więc mamy jeszcze trochę długą perspektywę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się okazać, że...
A pan mówi, że w ekonomii, czy tutaj można, czy nawet trzeba by zrobić coś jutro?
Dokładnie tak. Jakby w tej sytuacji, my jesteśmy w sytuacji, która wygląda tak, że jeśli dzieci nie będą się rodzić w ciągu najbliższych 5 lat, bo to jest pewien cykl demograficzny. Teraz musi się urodzić jakaś określona ilość dzieci, dzieci, która spowoduje, że w przyszłości założą rodziny, a oni będą tymi dawcami życia, tak? I to spowoduje utrzymanie i zmianę trendu demograficznego, który mamy. Jeśli to się nie stanie w ciągu najbliższych 5 lat, to czeka nas ta perspektywa 2050 roku.
Bo specjaliści mówią, że dzisiaj jest jeszcze, jesteśmy na przykład na jakimś poziomie wyżu demograficznego i teraz, gdyby się urodziło więcej dzieci, w większej ilości rodzin, tak, małżeństw, no to jest szansa, że tutaj tych dzieci będzie więcej. Tak jak poczekamy jeszcze kolejne lata, kiedy jest przypadnie niż demograficzny, oczywiście, że tych dzieci przyjdzie na świat znacznie mniej.
No tak, znaczy jest pokolenie, o którym można powiedzieć, że jest w wieku produkcyjnym i jest to pokolenie, które jest efektem wyżu demograficznego z lat 70., 80., tak? I to właśnie to pokolenie ma problemy z decyzjami, jeśli chodzi o posiadanie dzieci. Oczywiście też te decyzje
dzieci... Tutaj są te, czyli u nas w Polsce to jest kwestia i pieniędzy,
i kultury.
I kultury.
Tak, ja mam wrażenie, że ta druga kwestia też jest w Polsce bardzo aktualna, to znaczy po prostu ludzie zaczynają się koncentrować przede wszystkim na sobie, na swojej karierze, na swoim rozwoju, często dla osób wierzących, mówiąc prosto, jest decyzja trochę taka oparta o wiarę, to znaczy moja babcia mówiła, że z każdym dzieckiem Pan Bóg daje bochenek chleba,
tak?
I to jest trochę, inna sytuacja, ale nie wszyscy mają tak duże zaufanie, tak? Nie wszyscy potrafią ten nadprzyrodzony sposób myśleć i tutaj dla tych osób potrzebne są właśnie takie mechanizmy finansowe.
Ile powinno przychodzić dzieci na świat w ciągu roku? Ile przyszło?
W tamtym roku, w 2011, mamy dane GUS-u, to jest 391 tysięcy narodzin. I to była liczba o 22 tysiące mniejsza niż w roku 2010. Oczywiście te narodziny dają nam taki balans, to znaczy, że to jest trochę więcej ludzi, którzy się rodzą, niż ludzie, którzy umierają w tym roku. Ale żeby coś się ruszyło w tej kwestii, właściwie to powinno być o 50% więcej, albo nawet o 100% więcej.
A jak to wygląda w takiej też w tej perspektywie, pan powiedział rok 2050, że nas będzie znacznie mniej? Czy nas musi być aż tyle? Na czym sprawa cała polega, tak? Bo niektórzy powiedzą, że no o co my tutaj toczymy, czy kopie kruszymy. Jedni wyjeżdżają, mówi się, że już 2,5 miliona tej młodej emigracji mamy poza Polską. Mamy te kolejne progi tak przed nami i patrzymy, jak to się będzie, co się będzie działo w systemie ubezpieczeniowym,
tak,
ubezpieczenia emerytalne. Kto zarobi na tych, którzy już sami pracować nie będą mogli, a dzisiaj są bardzo aktywni?
Znaczy to jest w ogóle pytanie o model rozwoju państwa trochę. I niektórzy mówią, nie liczy się ilość, liczy się jakość. Absolutnie według mnie ta teza jest nieprawdziwa.
Bo gdzie tutaj ustawia strategię, tak? Czy każdy rząd jak gdyby coś kontynuuje, czy ustala swoją strategię i pytanie, ku czemu to zmierza?
Tak jest. Znaczy, możemy sobie popatrzeć na to, co się dzieje na przykład w Wielkiej Brytanii czy Francji, jeśli chodzi o te polityki prorodzinne, polityki pronatalistyczne. I to jest kwestia, ich intencja jest jedna. Znaczy, oni chcą mieć społeczeństwo, które jest kulturowo tożsame, jest kulturowo w miarę jednolite, bo spotkali się z doświadczeniami migracji z Afryki, spotkali się z doświadczeniami migracji z krajów muzułmańskich i to był nieudany eksperyment, tak? Nawet tak otwarty kraj jak Holandia. I oni przede wszystkim starają się mieć jak najwięcej urodzin migrantów albo z Europy, albo swoich obywateli. I to jest ich cel. Nasza strategia jest trochę inna, nas to jeszcze nie dotyka. My mamy kraj, państwo zbudowane na systemach, które są związane z ilością obywateli. To jest kwestia gospodarki, to jest kwestia systemu emerytalnego. I może zacznijmy od systemu emerytalnego. Czy on jest cały czas tak zbudowany, że ludzie, którzy płacą składki na bieżąco, finansują wypłaty emerytur. Jeśli się okaże, że w 2050 będziemy mieli bardzo dużą grupę osób starszych, bo taki jest trend, czyli zdecydowanie więcej biorących świadczenia emerytalne niż w tej chwili i bardzo małą grupę, bo nie będzie dzieci, które będą się rodzić i będą miały w tym 2050 zdolność do płacenia składek, bardzo małą grupę ludzi odprowadzających składki, to okaże się, że system emerytalny tego nie wytrzyma, bo nie będzie pieniędzy na to, żeby te emerytury wypłacać. I z tego względu wiele młodych osób już w tej chwili zdaje sobie z tego sprawę i ucieka z systemu płacenia składek ZUS-owskich. I to jest to wyzwanie, ponieważ taki mamy system. Teraz kwestia rozwoju gospodarczego i spraw związanych z gospodarką. Znaczy, to mówiąc wprost, jest bezpośrednie przełożenie. To znaczy ilość osób, które pracują, ilość podatków w związku z tym odprowadzanych do budżetu państwa, ilość konsumpcji, która się odbywa, czyli podatków VAT, które odprowadzamy. Każdy z nas codziennie kupując chleb, mleko, podstawowe produkty, płaci 23% państwu, tak? Kupując benzynę, płacimy właściwie 60% państwu, tak? W formie akcyzy.
Czyli można by powiedzieć, tutaj się tak wtrącę, że im więcej kupimy bochenków chleba, tym lepiej państwo się będzie miało, tak?
I my.
Bo tak, myślę o tych dzieciach, tak? Bo jeżeli rodzina jest dwuosobowa, trudno ją wtedy nazwać rodziną, ale przychodzą dzieci na świat, tak? Im więcej dzieci, tym oczywiście, prawda, gdybyśmy stosowali politykę prorodzinną, to nawet gdyby taniej płacili za pewne rzeczy, to i tak za te podstawowe produkty będą płaciły plus podatek dla państwa.
Oczywiście, to znaczy to jest kwestia zarówno budżetu państwa, ale też gospodarki, bo budżet państwa to jedno, z tego możemy na przykład finansować dobrą politykę prorodzinną, ale też ta konsumpcja to jest rozwój małej przedsiębiorczości, lokalnych firm, dużych firm, które wytwarzają, produkują, bo po prostu jest więcej konsumentów, którzy są zdolni do kupna tych produktów, tych artykułów. I to jest zagrożenie demograficzne, to jest kwestia systemu emerytalnego i to jest kwestia w ogóle istnienia państwa, istnienia gospodarki i siły tej gospodarki. Wiadomo, że o rynkach myśli się w ten sposób, ilu tam jest konsumentów, tak? Ilu tam jest ludzi, którzy są zdolni do kupowania. Jeśli będzie nas mniej, to też będziemy się skazywać na takie gospodarcze wykluczenie.
No Unia Europejska chciała, tak? Żebyśmy przystąpili do struktury Unii Europejskiej, pewnie też i z tego, że mają nowy rynek zbytu. Tylko czy odwrotnie, czy my myślimy o tym, że możemy być silni, jeżeli będziemy o siebie zabiegali. Teraz czy państwo, nie wiem, próbowaliście też oceniać tą politykę ostatniego czasu, tych 5 lat, kiedy rządzi Platforma Obywatelska i PSL, co tak naprawdę się dzieje i w którą stronę zmierzamy, tak? Bo może być kolejne expose, tylko że czy z niego coś wynika, czy rzeczywiście to się przekłada na jakąś konkretną politykę, czy myślę później o tym minister finansów, minister gospodarki, minister edukacji i tak dalej.
Znaczy ja mam wrażenie, że to jest okres, który w kwestiach prorodzinnych, demograficznych przespano najzwyczajniej w świecie, bo tam właściwie się nic pozytywnego nie wydarzyło, oprócz takich kwestii. No, to nie jest pozytywne. Znaczy, teraz premier mówi, że potrzebuje więcej pieniędzy na system przedszkolny, a przecież 2 lata temu właściwie obciął te pieniądze i spowodował, że samorządy musiały dokładać swoje środki do funkcjonowania przedszkoli. Więc żadnych istotnych zmian w kierunku rodziny, w kierunku właśnie polityki pronatalistycznej w tym ostatnim czasie nie było. Wręcz przeciwnie. Można sobie nawet w takim kontekście semantycznym, językowym zwrócić uwagę na pewną kwestię. Tytułem na przykład do tego, żeby pobierać zasiłek macierzyński, jest ubezpieczenie chorobowe. Czyli jeśli ktoś ma ubezpieczenie chorobowe, to może pobierać zasiłek macierzyński. I teraz jak można mówić o ciąży na rodzinach dziecka jako o chorobie, tak? Znaczy, to nawet w języku już kształtuje to, jak państwo podchodzi do pewnych kwestii. Mamy oczywiście politykę socjalną, czyli takie narzędzia, które są interwencją w sytuacji, jeśli rodzinie się dzieje bardzo źle, czyli ma problemy z dochodem, rodzice tracą pracę i są zasiłki socjalne, które pozwalają rodzinie funkcjonować, ale my podchodzimy do tego w ten sposób. To nie jest tylko kwestia polityki socjalnej, czyli...
To jest już taka, może być ostatnia deska ratunku, tak?
Jest, tak, to jest ostatnia deska ratunku i to jest sytuacja kryzysowa, a żeby cokolwiek robić, należy interweniować nie w tej sytuacji kryzysowej, tylko na co dzień. Na co dzień muszą być bodźce i tutaj jest, z tym jest bardzo źle i to w miarę postępu czasu, co roku właśnie, jeśli się pyta rodziny o to, dlaczego nie mają dzieci, wskazują na czynnik ekonomiczny przede wszystkim, tak? Na kłopoty finansowe, na to, że nie mogą sobie na to pozwolić ze względów ekonomicznych. I nawet zobaczmy przykład, jak państwo podchodziło do polityki prorodzinnej przy okazji VAT-u na artykuły dziecięce, na ubranka, tak? No podwyższyło je do normalnego progu, czyli do 23%, a inne państwa w Unii Europejskiej pozwalają sobie na to, żeby ten VAT nie był tak wysoki, bo uważają, że należy dać możliwość rodzinom tańszego zakupu tychże ubranek, tak? Więc teraz jest akcent w ostatnim expose na politykę prorodzinną, ale w poprzednim czasie stało się bardzo wiele rzeczy, które jakby no, negatywnie wpływały na sytuację rodzin i sytuację taką demograficzną w Polsce.
tylko teraz kwestia tych rozwiązań, tak? Co można wprowadzić? Pan tutaj porównywał tą politykę Wielkiej Brytanii, Francji, Estonii. Czy my możemy, nie wiem, do kogoś się odnieść, tak? Ktoś jest nam bliższy, bo rozumiemy stara piętnastka, jeżeli mówimy o krajach Unii Europejskiej, ale ktoś, kto też przeżywa i kryzys może gospodarczy, szuka rozwiązań i zaczął je wprowadzać. Teraz, czy my się możemy jako państwo do kogoś odnieść, na kimś się wzorować, czy na jakiejś konkretnej tutaj w tej kwestii rodziny, tych, o których dzisiaj mówimy, no i wprowadzać to w życie.
My mamy swoje rozwiązania, swoje propozycje, które składają się z różnych inspiracji. To nie mamy jednego kraju, którym jesteśmy się w stanie inspirować.
Swoje, ale, czyli Polska. My jako Polska, tak?
Znaczy my jako Fundacja Republikańska.
Jako Fundacja Republikańska.
No przechodzimy od diagnozy do propozycji, bo też tak staramy się działać. I nasza propozycja składa się właściwie z trzech elementów. To znaczy, po pierwsze, uważamy, że jest taki moment, gdy mama powinna, jeśli tylko ma możliwość, być z dzieckiem. To jest czas do drugiego roku życia. Mama lub tata, to można wybrać, tak? I w każdym razie jeden z rodziców. I tu musi być mechanizm finansowy i proponujemy, żeby przez 2 lata każda osoba, która zajmuje się dzieckiem, wychowuje dziecko, mogła otrzymać 80% swojego ostatniego wynagrodzenia. A jeśli nie pracowała, to co najmniej minimalną pensję co miesiąc, tak? Czyli chcemy objąć absolutnie wszystkich takim wsparciem, w przeciwieństwie do sytuacji, którą mamy obecnie, że rolnicy, osoby pracujące w oparciu o tak zwane umowy śmieciowe czy osoby bezrobotne są wyjęte z systemu wsparcia, oprócz wsparcia socjalnego, czyli sytuacja kryzysowa.
Pan chcecie sięgnąć do budżetu? W które miejsce?
Tak, chcemy sięgnąć do budżetu i mówię to z premedytacją, to znaczy, bo to jest kwestia akcentów i to jest kwestia tego, co jest najważniejsze.
Tylko rząd powie, czy premier, czy nas na to stać, tak?
To pytanie się zawsze pojawi, to ja bym zadał to pytanie inaczej. Czy nas stać na to, żeby nas nie było? Bo to jest konsekwencja braku znalezienia pieniędzy. I my, robiąc różne projekty, na przykład mapę wydatków publicznych, czy ostatnio raport administracji publicznej o wzroście, identyfikujemy takie miejsca, gdzie są pieniądze i okazuje się, że jeśli można w ciągu 3 lat wydać 10,5 miliarda na zwiększenie, o 10,5 miliarda więcej na administrację, bo o tyle wzrosły wydatki od roku 2008, to być może trzeba te pieniądze przekierować na wsparcie rodzin, bo to jest mniej więcej roczny koszt takiego mechanizmu, o którym mówię, czyli 80% ostatniej pensji albo pensja minimalna dla każdego, kto wychowuje dziecko przez
ten czas. Czyli mam rozumieć, że wy to już macie policzone i w jakiejś dłuższej perspektywie widzicie, że jest to możliwe i osiągalne.
Tak, uważamy, że mimo kryzysu jest to możliwe i osiągalne. Należy poszukać w budżecie pól do oszczędności. Ja podałem jedno, czyli racjonalizacja na przykład kwestii związanych z organizacją administracji, ale tych pól jest zdecydowanie więcej. W wielu instytucjach przykład słynny, to znaczy wydatki związane z przesyłkami na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych płaci około 400 milionów złotych rocznie za przesyłki listowe, tak? To jest o 50 milionów więcej niż premier chce dać na przedszkola w wyniku expose, tak? Więc co jest ważniejsze, czy przesyłki listowe w ramach ZUS-u, czy te przedszkola, z którymi nie możemy sobie cały czas poradzić, tak? I to są takie różnice, to są takie porównania i te pieniądze można znaleźć, jesteśmy o tym przekonani i też mamy to policzone, ile to będzie kosztować. To jest pierwszy etap. Potem mamy moment, w którym dziecko się socjalizuje, idzie do przedszkola, czyli wiek 3 lat. I tutaj też trzeba wesprzeć rodziny i proponujemy, żeby przekierować inaczej pieniądze, które są już w budżecie. Mamy subwencje przedszkolne, czyli coś, co państwo przekazuje samorządom i w ten sposób opłaca przedszkola. Samorządy jeszcze do tego dokładają jakieś środki. My chcemy te pieniądze przekierować do rodzin. To znaczy, niech każda rodzina dostaje średnio 600 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku przedszkolnym. I niech rodzina zdecyduje. Dajmy ludziom wolność. Uważamy, że Polacy potrafią z niej w dobry sposób skorzystać. Niech rodzina zdecyduje, czy zapłaci te 600 zł na dziecko za przedszkole, czy to będzie przedszkole państwowe, przedszkole niepubliczne, czy przedszkole katolickie, czy zapłaci za opiekunkę, którą zatrudni, czy zostanie mama w domu z 2 dzieci i zostawi te pieniądze sobie, tak? W zamian za to, że nie pracuje. Bo często wybór między pracą a dziećmi to jest bardzo dramatyczny wybór dla matki. I dla rodziny, dla ojca również, tak? To jest wybór pomiędzy tym, czy...
Często teraz się mówi o tej domowej edukacji, tak?
Tak,
można ją rozpocząć już od takiego żłobka, przedszkola i i tych chociażby klas szkoły podstawowej.
Tak, no homeschooling jest tak zwany z angielska, czy to właśnie domowa edukacja jest bardzo popularną metodą. I zresztą też chcemy w przyszłości, bo to nie jest w tej chwili najważniejsze, ale uważamy, że jeśli chodzi o edukację na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, można zrobić tak samo, to znaczy dać ludziom wolność wyboru w oparciu o bon edukacyjny. Czyli ten mechanizm, który my nazywamy bonem wychowawczym, czyli tym bonem przedszkolnym i sytuacji, gdzie ludzie decydują, za co płacą i w jaki sposób płacą.
Czyli te pieniądze idą za dzieckiem, tak? Gdzie dziecko będzie, tam będą pieniądze.
Tak jest. I to rodzice wybiorą, gdzie dziecko ma być, w jakim przedszkolu, co też trochę załatwi nam problem z dostępnością przedszkoli, bo ja mam takie podejście, patrząc na nasze doświadczenia, które mamy w Polsce, że to, za co zabiera się rząd, niestety trwa bardzo długo, jest bardzo kosztowne i przeważnie nie kończy się sukcesem. Tak? Przedszkolami zajmujemy się już, jakbyśmy to jakoś prześledzili, pewnie od 15 lat jest to hasło na sztandarach: budujmy przedszkola, zwiększajmy dostępność. Szczególnie w ostatnim rządzie to się często mocno powtarza.
A okazja... 2,5 tysiąca chyba szkół w ciągu roku się zamyka, więc nie nadążymy budować.
No to właśnie jest pytanie, za jaki czas trzeba będzie to zamknąć na przykład, bo nie będzie tych urodzin, o których mówiliśmy, tak? I to są takie cykle.
Czyli mamy dzieci, te w czasie, można powiedzieć, te są małe, idą do przedszkola, do szkoły.
Tak jest. I mamy potem, mamy etap ten trzeci, czyli dzieci w wieku szkolnym. No i tutaj jest propozycja takich mechanizmów podatkowych, czyli odpisu od podatku, odliczenia od podatku, bardzo poważnego, bo przy tym, na tym etapie do drugiego roku życia i do piątego roku życia, my uważamy, że ten mechanizm wystarczy, nie trzeba odpisów podatkowych, czyli moglibyśmy te ulgi, które są w tej chwili, zlikwidować, co też dałoby dodatkowe pieniądze do budżetu państwa, a ten odpis podatkowy zaczynałby się dopiero w wieku szkolnym, bo te mechanizmy wtedy wygasają i musimy też jakoś rodziny wspierać i wtedy mogliby sobie odpisywać konkretne kwoty od podatku, ewentualnie od składek, jeśli ktoś nie płaci podatków, bo nie wszyscy płacą podatki od składek ubezpieczeniowych, które są przez nich opłacane. I to byłyby konkretne bodźce w całym okresie takiego cyklu wychowawczego. Tak? Dla każdego, w każdym etapie byłaby forma wsparcia.
Mamy trzy rozwiązania. Dobre. Tylko też tutaj mówimy o tych wątkach kulturowych. Tak? Nie wiem, czy rząd tak myśli ten, nie wiem jak będzie następnym, chociaż to jeszcze chwilę będzie trwało, ale jak jest z tym myśleniem w społeczeństwie, tak, bo my też w społeczeństwie musimy zobaczyć, że warto wydawać, na przykład pójść za państwa propozycją, warto wydawać te pieniądze, tak, bo my je jednak musimy zaciągnąć z budżetu, tak, i czy teraz w nas jest takie myślenie, że to z tych moich pieniędzy zarobionych, my będziemy też wspomagali taką matkę czy rodzinę, która ma dziecko. Może to też wpłynęłoby na mobilizację każdego, tak? Że każdej rodziny, wszystkich, którzy myśleliby o małżeństwie.
Znaczy społeczeństwo, mam wrażenie, a to jest wrażenie graniczące z pewnością, dlatego że widziałem badania, bardzo dobrze podchodzi do takich propozycji. Z czego to wynika? My mamy największą przepaść pomiędzy chęcią posiadania dzieci, bo bardzo dużo ludzi deklaruje, że chciałoby mieć dzieci.
Wielu chyba rodzinę stawia na pierwszym punkcie,
no to 92% Polaków mówi, że dla nich największą wartością jest rodzina. Czyli to jest ewidentnie coś, co łączy wszystkich, niezależnie od podziałów. I to bardzo dobrze, że jest coś, co nas łączy.
Czyli tutaj
wartość.
Myśli pan, że nie byłoby takiego rozdarcia, że te pieniądze, prawda, bo ktoś będzie chciał być singlem, tak? I ja teraz będę musiał płacić na kogoś, kto chce mieć dzieci.
Absolutnie nie. Jeśli ta wartość pod tytułem rodzina jest rzeczywiście wartością, a tak na to wygląda, i jeśli jest tak, że ludzie mówią, że bardzo chcieliby mieć dzieci, czyli większość deklaruje, że bardzo chce mieć dzieci, a między decyzją prokreacyjną a tym chceniem jest bardzo duża przepaść, czyli jest taka wielka luka pomiędzy tym, co ludzie chcą, a tym, na co się decydują, czyli to głęboko w duszy gdzieś jest ta potrzeba i to ludzie ewidentnie deklarują, więc tego typu narzędzia byłyby powszechnie akceptowane. Oczywiście mogą się pojawić takie zarzuty, dlaczego mam płacić dla dzieci, skoro ja wybrałem model życia samotnie, tak? No i to można też w bardzo prosty sposób wytłumaczyć, bo sytuacja, w której my jesteśmy, jest bardzo głęboko niesprawiedliwa, dlatego że proszę sobie spojrzeć na sytuację...
Dla kogo?
Na przykład dla ludzi, którzy posiadają dzieci. Proszę sobie spojrzeć na sytuację rodziny, która ma dwójkę dzieci, trójkę lub czwórkę. Jeśli mają te dzieci, na przykład trójkę, zazwyczaj mama musi rezygnować z pracy. To znaczy musi zająć się dziećmi, obsłużyć ten cały proces logistyczny, bo to jest poważny kłopot, tak? Znaczy dla niektórych kłopot, dla niektórych wyzwanie, tak? odwiezienie dzieci, przywiezienie przedszkole, szkoła, prowadzenie domu, to jest bardzo konkretna praca. I teraz w takiej sytuacji te dzieci wychowane, mama rezygnuje z pracy, nie płaci składek ubezpieczeniowych, w związku z tym ma niską emeryturę, zdecydowanie niższą niż osoby, które pracowały, a pracowały na przykład, ponieważ nie miały dzieci, tak? Mogły sobie pozwolić na tą pracę. Czyli mama wychowująca dzieci w przyszłości jest zdecydowanie gorszej sytuacji takiej emerytalnej. Nie ma okresów składkowych albo są one bardzo krótkie. I te dzieci, które zostaną przez tę rodzinę wychowane, także również z poświęceniem ojca, który na przykład utrzymuje dom, nie ma go dla dzieci też, dlatego że pracuje na utrzymanie tej rodziny, bo to jest poważne wyzwanie finansowe. Okazuje się, że te dzieci potem pracują, płacąc składki emerytalne, na emerytury ludzi, którzy dzieci nie mieli, mogli pracować, zarabiać bardzo dużo pieniędzy i mają bardzo wysoką emeryturę. I ona jest wypłacana z pracy tych dzieci wychowanych przez tę mamę, przez tatę, którzy mają zdecydowanie gorszą sytuację emerytalną niż ci, którzy się na dzieci nie zdecydowali. Tak?
Czyli tutaj też widzimy jakąś dużą, można powiedzieć, niesprawiedliwość na coś, na co Europa tak bardzo często się powołuje, czy różni od wolności, że tutaj jakaś dyskryminacja, tak? Kobiety, która tak naprawdę poświęcają swoje życie, zapewnia, że naród jest cały czas zasilany, tak? Nowym pokoleniem, a ona w zasadzie, jeżeli dzieci później nie pomogą, jest w bardzo trudnej sytuacji, tak?
Czy ewidentnie, ja uważam, i tak to zresztą nazywamy, że to jest dyskryminacja rodzin, które się decydują na dzieci.
Piękne założenia. Jak pan by to zestawił z tym, co tak naprawdę dzisiaj mamy, tak? Bo to jest państwa propozycja, pewnie wielu też mogłoby przedstawiać swoje propozycje. Opozycja dzisiaj też ma swoją propozycję, jeżeli chodzi o rodzinę, o ekonomię, o rozwiązanie tych problemów, które gdzieś wokół rodziny i demografii gdzieś się skupiają. Jak to się, czy to się odbija od ściany, od tego, co dzisiaj proponuje rząd, czy realizuje od kilku lat?
Znaczy, ten ostatni punkt w exposé według mnie był jedynym jasnym punktem.
Żłobki, tak?
Tak, nie żłobki, urlopy, tylko urlopy.
Roczne, ale to też pan mówi z tą perspektywą
od 2014. Tyle, że nie wiemy, czy to się zdarzy, tak? Ale gdyby się zdarzyło, to być może to może być dobre rozwiązanie dla wielu rodzin, ale uważamy, że niewystarczające. To znaczy uważamy, że 2 lata to jest minimum. To jest coś, co daje prawdziwy efekt. Ja bym zwrócił uwagę na inny charakter tych propozycji, bo propozycje, które były ostatnio ogłoszone, to znaczy zapewnienie żłobków, zresztą tam premier użył takiego sformułowania, które się dość źle kojarzy, znaczy, że nastąpi ostateczne rozwiązanie kwestii żłobkowej. Znaczy, jak ja to usłyszałem, to miałem wrażenie, że rozumiem, że wszystkie dzieci będą musiały być w tym żłobku i to jest podstawowe dla nich miejsce, tak? I trochę mnie to przeraziło, jak ta kwestia
albo no nie wracajcie już z tym tematem, tak?
Tak.
Nie podnoście
być może
więcej.
Już nie wracajcie z tym tematem. Tylko to jest tak, że my sobie to policzyliśmy i te kwoty, o których powiedział premier, na przykład jeśli chodzi o żłobki, to wystarczą na wybudowanie 2 żłobków w każdym województwie. Tak? No, przy tych potrzebach, które są, nawet jeśli uznamy, że to jest dobra formuła, bo my uważamy, że lepiej, żeby dziecko było do 2. roku życia w rodzinie. I dlatego mamy ten 2-letni okres płatnego urlopu macierzyńskiego. Tak? No, nawet jeśli ktoś uznaje, że to jest dobra formuła, to okazuje się, że to jest wybudowanie 2 żłobków w każdym województwie. Ta kwota, o której premier powiedział, że zasili budżet, jeśli chodzi o przedszkola, wystarczy na to, żeby miesięcznie dopłacić do dziecka 17 zł. To nie robi rewolucji, to nie zmienia sytuacji, więc mówiąc o różnych ostatecznych rozwiązaniach, dostępnościach większych do przedszkoli, do żłobków, okazuje się, że deklaracje finansowe nam tego nie zapewnią. Dlatego my uważamy, że trzeba te pieniądze oddać ludziom, niech ludzie zdecydują, co z tym zrobią, czy zostaną w domu z dziećmi, czy zapłacą za inne przedszkola, być może niepubliczne też.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Czekamy na Państwa pytania. Numery 56 657 0011 Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa. Telefony dla słuchaczy i widzów z zagranicy 56 657 0013 i 657 0014, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. Temat, który dzisiaj poruszamy, polska rodzina, demografia i ekonomia. Panie prezesie, a czy patrzycie, czy też gdzieś jest to policzalne, jak wygląda właśnie sprawa demografii w dużych skupiskach, w dużych aglomeracjach, w miastach, w których częściach Polski jest to, można powiedzieć, no, tragiczne czy dramatyczne, i również w takim odniesieniu do terenów bardziej czy mniej zurbanizowanych, miasteczek, wsi. Mhm.
To znaczy, ta sytuacja jest dynamiczna, to się zmieniało w ostatnim czasie, bo jeszcze kilka lat temu największą taką dynamikę demograficzną miała polska wieś. Tam rodziło się najwięcej dzieci. W tej chwili to się zmienia, to znaczy okazuje się, że te akcenty przekładają się na przykład na nowe osiedla wybudowane też w ośrodkach wielkomiejskich. Tam się jest sporo nowych narodzin, sporo nowych urodzin. Mamy też taką prawidłowość, że wiadomo...
Ludzie ze wsi emigrują, czy...
Ja mam wrażenie, że to jest kwestia dwóch zmiennych. To znaczy, po pierwsze, jest rzeczywiście taki trend, że młodzi ludzie wyprowadzają się ze wsi, szukają przyszłości w miastach, ale mamy też trend odwrotny. Znaczy jest, szczególnie w tych obszarach wiejskich wokół dużych aglomeracji, ludzie się wyprowadzają na wieś. Jak mówimy o takiej wsi, to są zazwyczaj młode rodziny i mamy jakiś wzrost demograficzny w tych miejscach ludzi, którzy się wyprowadzają na tak zwane tereny podmiejskie. Tak? Jeśli chodzi też o wieś, to jest ewidentnie tak, że młodzi ludzie uciekają, szczególnie z terenów wschodnich. Mówimy tutaj o Podlasiu, o Lubelszczyźnie, o Rzeszowszczyźnie. Migrują za granicę. To jest bardzo duża grupa.
Czyli te kwestie ekonomiczne.
Ekonomiczne, tak. Znaczy przede wszystkim ci, którzy nie mają szansy na objęcie gospodarstwa, na prowadzenie już prosperującego gospodarstwa, często ze względów ekonomicznych, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, wyjeżdżają do innych krajów europejskich i tam, jak już zresztą mówiłem, rodzą dzieci.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grzegorz z Krakowa.
Prosimy.
Ja chciałem powiedzieć, że taki przykład dać, że w Norwegii matka może do 16, samotna matka może do 16 roku życia wychowywać swoje dziecko, nie musi iść do pracy, dostaje od państwa pomoc. I mówicie, że Norwegia to był jeden z najbogatszych krajów na świecie, że pomoc socjalna powoduje, że ludziom się nie chce pracować. Właśnie Norwegia jest dobrym przykładem, gdzie jest największa pomoc socjalna na świecie i najmniejsze bezrobocie, dlatego że państwo finansuje mały biznes, żeby ludzi zatrudniali. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Norwegia 70% ropy naftowej, 70% zysku otrzymuje społeczeństwo. Więc u nas na przykład gaz łupkowy za darmo rozdali. I proszę państwa, dopóki nie obalimy tego systemu zbrodniczego, gdzie Paweł II papież nas mówił cywilizacji śmierci i nie zwrócimy się ku nauce społecznej Kościoła katolickiego i ludzie się nie nawrócą, bo to tkwi w ludziach, ludzie są świadomi, co robią, to po prostu będą najsłabsi niszczeni, czyli rodzina, niepełnosprawni, emeryci, chorzy, lokatorzy i będą się straszne rzeczy dziać, tak jak się teraz dzieją, gdzie to o tym się nie mówi, ale to jest po prostu według mnie zwykła zbrodnia. I Unia Europejska, powinniśmy z Unii Europejskiej absolutnie wyjść, bo to jest po prostu, ona jest przeciwko Bogu, to jest, ona ma kulturę cywilizacji śmierci. Jest przeciwko naszej wierze, także Bóg zapłaci, szczęść Boże.
Dziękuję panie Grzegorzu, szczęść Boże dla pana. Panie prezesie, komentarz do tego. W Norwegii można, tak? Jakie tam, no nie wiem, mechanizmy są zastosowane, nawet wygląda na to, jak pan mówi, jeżeli to jest prawda, jaki sektor gospodarki, tak? Pieniądze z tego sektora zaangażowane są na wsparcie rodzin?
Znaczy, sytuacja norweska jest o tyle specyficzna, że tam są bardzo wysokie podatki. Ludzie w tym kraju umówili się jakiś czas temu, że płacą bardzo wysokie podatki. Też koszty utrzymania i koszty życia są bardzo wysokie, one są zdecydowanie większe niż średnia europejska. Czyli wszystko jest drogie i dzielimy się właściwie w 60-70% tym, co zarabiamy z państwem. Ale ta umowa społeczna polega na tym, że obywatele mogą liczyć na pomoc państwa. To znaczy mają bardzo dobry system socjalny, emerytalny. Norwegia jest o tyle ciekawym krajem, że po 5 latach pracy należą się już świadczenia emerytalne. Więc to są rzeczy, które u nas się nie śniły. Tak? I ja uważam, że to nie jest najlepszy model, dlatego że ogranicza ludzką innowacyjność, trochę tych ludzi pozbawia samodzielności, tak uważam, to jest mój osobisty pogląd, aczkolwiek Norwegowie tak się umówili i to działa. I to działa i korzystają z tego wszyscy. System wsparcia rodziny też jest dość dobrze rozwinięty. No i rzeczywiście wątek, który tutaj był wspomniany, to znaczy patriotyzm gospodarczy. Oni bazują na zasobie w postaci gazu. Dla nich to jest podstawowy sposób zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego i też bezpieczeństwa takiego energetycznego państwa. Eksport tego dobra powoduje, że w sposób rozsądny prowadzony i polityka podatkowa, jeśli chodzi o opodatkowanie gazu, powoduje, że państwo jest dość majętne i budżet nie cierpi.
Norwegia nie jest w strukturach Unii Europejskiej. Mhm. I wspominał pan o tych różnych wzorcach, tak? Wielka Brytania, Anglia, Estonia. Czy każdy kraj ma mieć swoją politykę prorodzinną, czy też jest tak, że Unia Europejska, prawda, proponując prawo, my musimy też nowelizować, wprowadzać różnego rodzaju dyrektywy, jakby podlegać temu prawu. Czy pan zauważa, że w Unii Europejskiej są takie mechanizmy, które mogą pomagać rodzinom, mogą wpływać też na kraje, tak? Bo pewnie ta polityka też jest widziana z innej perspektywy. Ktoś myśli, czy jakiś komisarz, czy w ogóle Komisja Europejska, czy Rada Europejska patrzy z tej perspektywy na potrzebę troski o rodzinę, a nie żeby każdy gdzieś tam urywał z tego torta, ile może.
Ja mam wrażenie, że to oczywiście oficjalnie nie jest polityka wspólnotowa, czyli wsparcie rodziny, więc każdy kraj może prowadzić swoją własną politykę, ale to też nie jest, to też nie jest cel i nie jest temat, mam wrażenie, czyli demografia, którym świadomie zajmuje się cała struktura Unii Europejskiej. I to pokazuje nam bardzo ciekawą rzecz. Znaczy, jeśli dla struktury ponadpaństwowej nie jest to wątek, inne wątki są ważniejsze. Na przykład w tej chwili tak zwany kryzys gospodarczy, który się próbuje jakoś tam rozegrać i uratować to, co można uratować, to dbają o to państwa narodowe. Co to znaczy? To znaczy, że nieprawdziwe jest twierdzenie, że czas państw narodowych się skończył. Nie ma już miejsca na myślenie o sile narodu w postaci na przykład ilości obywateli, tak? Znaczy, to cały czas jest i te kraje o to dbają. I to nie dba Unia Europejska, tylko dbają o to Niemcy, dbają o to Anglicy, Francuzi. Mam nadzieję, że my o to będziemy dbać. To znaczy, że model państwa narodowego cały czas funkcjonuje i istnieje.
Ostatnio pojawił się taki apel w sprawie demografii. Może to też jakaś inicjatywa dla expose pana Donalda Tuska. Rodziny plus 3, tak? Jest taki Związek Dużych Rodzin plus 3. Podpisało się wielu ludzi też pod tym listem, pod tym apelem do pana premiera. Wielu ludzi jak gdyby próbuje, nie wiem, zachęcić, wpłynąć, tak, na myślenie polityków. Mówią o tej ścianie, tak? Czy nie jest tak, że my mimo wszystko jakoś nie do końca jesteśmy zrozumiani? Przede wszystkim rodziny.
Znaczy to jest kwestia, mam wrażenie, dwóch sposobów prowadzenia polityki. Tutaj się z tym spotykamy. To zresztą w tej inicjatywie też uczestniczą nasi eksperci i popierają pewne rozwiązania. I mam wrażenie, że im więcej środowisk będzie wywierało presję, środowisk pozarządowych, środowisk związanych z Kościołem katolickim, z innymi środowiskami na ten temat, tym bardziej oczy politykom się będą otwierać.
Tylko to można być takie kłopotliwe, bo można powiedzieć rodzina plus 3, tak? Tych grup, które związane są z rodziną, jest ponad 100. A niedawno jakieś były też i konsultacje społeczne, no to, to wzięto pod uwagę jakąś jedną grupę feministek, tak? A nie kobiet, które zaangażowane są tak naprawdę w budowanie rodziny, silnej rodziny, tego, można powiedzieć, co stanowi fundament, czy korzeń narodu.
Znaczy, mam wrażenie, że to jest kwestia też tego, co się proponuje i sposobu opakowania, bo mówiąc wprost, politycy potrzebują konkretnych rozwiązań legislacyjnych. To znaczy, same rekomendowanie rozwiązań w wielu sytuacjach nie powoduje u nich takiej refleksji, że trzeba się tym zająć. Znaczy, jeśli to się przeliczy, jeśli pokaże się propozycje, które mają uzasadnienie w liczbach, w danych, są propozycjami legislacyjnymi, często ta otwartość jest większa. Chociaż to jest kwestia percepcji tego, co jest ważne. Politycy, mam wrażenie, szczególnie w tym czasie, w którym jesteśmy, nie myślą takimi starymi, jeszcze greckimi kategoriami, jeśli chodzi o politykę. Tam było ważne dobro wspólne. To, co jest ważne dla całego społeczeństwa, a nie dla partykularnych grup. I to jest zresztą jedna z rzeczy, która w fundacji jest bardzo ważna, jeśli chodzi o wartość. I ten sposób rozumienia polityki jest absolutnie nieobecny. To na przykład, że pewne propozycje systemowe, długofalowe nie spotykają się z dobrym odzewem w tej chwili, mam wrażenie, jest związane, że polityka jest rozumiana jako chęć utrzymania władzy, czyli jest perspektywa miesiąca, jutra, tak? Miesiąca, być może kadencji, ale nie zawsze, a perspektywa problemów, wyzwań, które nas czekają w ciągu 30 lat, 40, być może 5, 10, to jest perspektywa dla polityków zbyt długa, bo kategoria dobra wspólnego się nie przebija. Przebija się tylko i wyłącznie kwestia wyboru aktu wyborczego najbliższego w harmonogramie politycznym.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Stanisław Ziemian Suwałki. Chciałbym włączyć się dwa słowa, parę myśli w związku z tą dyskusją, której się tak bardzo pilnie przyglądam i z dużym zainteresowaniem. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której właściwie chyba jest mała wiedza i społecznie, i wśród polityków bardzo mała wiedza. Mianowicie chciałbym nawiązać do kilku dokumentów Unii Europejskiej, a konkretnie Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Jeżeli poczyta się dokumenty tych ciał, które mają znaczący wpływ na kształtowanie prawa w strukturach Unii Europejskiej, to trzeba zauważyć, że już od 2004-2005 roku Parlament Europejski coraz odważniej wypowiada się w sprawach demograficznych. Ostatnie dwie rezolucje Parlamentu Europejskiego z roku 2011, z roku 2008 w sprawie demograficznej przyszłości Europy, no są druzgocące. Druzgocące w tym sensie, że wzywa Parlament Europejski poszczególne państwa do wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej. Natomiast z 2011 roku opinia ekonomicznego Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego wyraźnie mówi, że no chociażby projekty, które są częścią strategii Europa 2020, tego najnowszego dokumentu strategicznego europejskiego, mówiące o tym, że no, przedłużamy wiek zatrudnienia, przedłużamy wiek aktywności zawodowej ludzi albo stawiamy na imigrację, że tego rodzaju rozwiązania są zupełnie cząstkowe i niewystarczające i wręcz w tej opinii jest mowa bardzo silna w tę stronę, aby wprowadzać rozwiązania, które będą sprzyjały rodzeniu dzieci, a więc rozwiązania prorodzinne. Dokumenty te są niestety bardzo mało znane. Co to oznacza? W dokumentach zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego jest wyraźna zachęta i nacisk w tę stronę, aby kraje członkowskie korzystały z instrumentów finansowych i wymieniają te dokumenty. Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Spójności. Przy perspektywicznym spojrzeniu na przykład rządu polskiego, gdyby takie miało miejsce, a niestety ono nie ma miejsca od wielu lat, w perspektywicznym spojrzeniu, w perspektywie finansowej 2014-2020, zarówno na poziomie ogólnokrajowym w dokumentach strategicznych, gdy chodzi o politykę, Narodowy Program Rozwoju, jak i w dokumentach regionalnych, w koncepcjach rozwoju czy w strategiach rozwoju poszczególnych województw i regionów powinny znaleźć się zapisy w odniesieniu do wskazań europejskych tych ciał, zapisy mówiące o tym, żeby odwracać negatywne tendencje demograficzne. Są to niezwykle ważne rzeczy, dlatego że one mogą skutkować również instrumentami finansowymi po to, aby jeżeli nie na poziomie krajowym, to na poziomie regionalnym wprowadzać, a to jest możliwe, instrumenty prorodzinne, rozwoju prorodzinnego. W tym ostatniej opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wręcz mówi się o tym, że polityka prorodzinna kształtowana przez poszczególne państwa powinna cechować się trwałością. Nie na zasadzie takiej, jak proponuje nasz rząd obecny z panem premierem Tuskiem na czele, że od przypadku do przypadku. Tutaj podwyższymy podatek VAT, ale tutaj za chwilę będziemy proponować na przykład zwiększenie czasu, gdy chodzi o urlop macierzyński. No są to zupełnie, to wskazuje na zupełny brak koncepcji i myślenia perspektywicznego. A więc trwałość tych mechanizmów polityki prorodzinnej jest gwarantem czy warunkiem odwrócenia negatywnych tendencji demograficznych. Ja myślę, że o tym się za mało mówi. Rzeczywiście Unia jako całość ma bardzo negatywne odniesienie i to obserwujemy przecież od wielu lat wszyscy. To nie jest żadną tajemnicą. Ma szereg bardzo negatywnych mechanizmów, ale pojawiają się do czasu takie głosy rozsądku, należy je wychwytywać, należy o nich mówić, należy wyraźnie naciskać na polityków naszych, aby te instrumenty, które przez takie właśnie ciała jak Parlament Europejski są proponowane, były wykorzystywane, zarówno instrumenty polityczne, jak i finansowe, do kształtowania polityki prorodzinnej. Szkoda, że nie ma o tym mowy. Naprawdę wielka szkoda, że nie ma o tym mowy. Ja może tyle, tak ad vocem, można by jeszcze oczywiście rozwijać szereg wątków, bo dyskusja jest bardzo ciekawa i generalnie, no jak popatrzy się na tą perspektywę 2050 roku, no to wyraźnie mówi się, że ludność Europy będzie stanowiła zaledwie 5% ludności świata, wtedy w roku 1900 stanowiła 15% ludności świata. A więc no któż się będzie liczył ze słabym, proszę powiedzieć. To przecież jest zawracanie głowy. A w tym wszystkim jednak polityki narodowe mają kluczowe znaczenie, natomiast Unia Europejska tutaj zastrzega sobie prawo do ewentualnego współdziałania. Sprawy społeczne należą do tak zwanych kompetencji dzielonych pomiędzy państwa narodowe a Unię Europejską. To tyle z takiego
Dziękujemy
głosu.
Dziękujemy, panie Stanisławie.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Panie prezesie,
znaczy, to jest kwestia, mam wrażenie, pewnych deklaracji programowych i one rzeczywiście następują w takich dokumentach, o których możemy powiedzieć, że są pewnymi apelami, tak, znaczy dokumentami kierunkowymi, ale one nie rzutują w tej chwili, mam wrażenie, na prawo. I to, czego dotknął nasz widz, to jest bardzo ważna kwestia, bo gdyby ten wątek pociągnął dalej...
Dyrektywy, tak?
Tak jest.
Może jakoś się odnoszą i co chwilę jest jakaś zmiana, nowelizacja ustawy w Polsce.
To jest kwestia też tego, że to musiałoby się stać naczelną na przykład zasadą prowadzenia polityki strukturalnej. Tego, co się w tej chwili dyskutuje cały czas i dyskutuje się o kwotach, jak i o zasadach, które mają być od roku 2014. Tak jak były pewne ogólne zasady polityki, to się nazywało polityki horyzontalne w poprzednim okresie wydatkowania pieniędzy i w tym okresie, w którym teraz jesteśmy, czyli do roku 2013, to na pewno zrobiłoby swoje, gdybyśmy mogli na przykład wpisać i oddziaływać też na to na poziomie struktury Unii Europejskiej, że naczelną zasadą albo jedną z naczelnych zasad polityki strukturalnej od roku 2014 jest wsparcie rodziny i kwestie demograficzne. I to dawałoby decyzje kierunkowe już, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, że można byłoby uruchamiać inwestycje, można byłoby robić rzeczy, które realnie pomagałyby rodzinom, finansowane z pieniędzy właśnie europejskich.
A ten nacisk, pan Stanisław wspomniał o tym nacisku na polityków, jak go wywierać? Tak, my teraz no, nawet świadomi jesteśmy tego 2,5 miliona podpisów pod telewizją Trwam, ponad 120 marszów, a tutaj znowu ta ściana, tak, grochem o ścianę, to nie znaczy, że że mamy kogoś się przymuszać, tylko pokazujemy potrzebę, tak, zareagowania. To nie jest, że teraz ktoś pod przymusem. Pan premier też mówi, że Solidarność przyjdzie tupnie butem, ja się nie ugnę, tak? Wielokrotnie. Tylko czy ta relacja ma wyglądać, tak? Bo to, że wychodzimy na ulicę, że się domagamy czegoś, że próbujemy nacisnąć, to nie jest tak, że teraz kogoś stawiamy właśnie pod ścianą, musisz to zrobić, nie? Tylko zobacz, czy ty to widzisz.
Tak jest, to znaczy mi zdecydowanie jest bliższa zasada prowadzenia dialogu, to znaczy prezentowania argumentów i to jest dialog, to o czym ojciec powiedział, to jest dialog, to są pewne formy dialogu, pokazywania argumentów, pokazywania potrzeb, tyle że ktoś, druga strona definiuje to właśnie jako stawianie pod ścianą, ale to nie o to chodzi, to znaczy bardzo poważna grupa obywateli tego państwa mówi o swojej potrzebie, o tym, co jest dla nich ważne, czy w kwestii telewizji Trwam, czy na przykład w kwestii polityki prorodzinnej. Jeśli dla 90% społeczeństwa to jest istotne i ludzie mówią, że nie mają dzieci, nie mogą mieć dzieci, ponieważ jest coraz gorzej, ceny są coraz wyższe, muszą płacić za lekarza, za żłobki, ponieważ boją się utraty pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to żyjemy w państwie, które nie jest przyjazne dzieciom, życiu i rodzinie, tak? I jeśli środowiska otwarcie o tym mówią, to nikogo nikt nie stawia pod ścianą, tylko komunikuje, co jest problemem obywateli, którzy żyją w każdym miejscu w Polsce. I być może problem polega na tym, że politycy rządzący tracą kontakt z tą naszą rzeczywistością. Nie widzą tej rodziny, nie widzą pani, pana, ojca, matki, trójki dzieci z małego miasta, którzy mają decyzję, czy kupić buty dziecku do szkoły, tak, czy mogą sobie pozwolić na lepszy obiad, tak, bo to są tego typu decyzje. My mówimy po prostu o realnych konsekwencjach finansowych dla tych rodzin i o takich wyborach. Ja nie mówię, że ktoś wybiera pomiędzy tym, czy pojechać z dziećmi na wakacje do Egiptu, czy do Grecji, tylko czy kupić buty, czy mieć dobry obiad niedzielny, tak. Rodziny nie mogą pójść do teatru z dwójką dzieci, bo nie mogą sobie pozwolić na bilet, nie mogą pójść do kina, bo dla nich to jest zbyt duży wydatek.
Kwestia, tak? Wakacji czy czegoś innego.
Dokładnie tak.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Witamy serdecznie.
Witam ojca prowadzącego, witam serdecznie gościa, który jest w dzisiejszym programie. Ja chciałam zabrać głos w dyskusji, ponieważ jest to taki ciekawy problem dla kobiet i tu dziwię się, że mało kobiet dzisiaj dzwoni, zwłaszcza młode kobiety powinny dzisiaj brać udział w tej dyskusji, bo tak się składa, że ja już jestem mamą, która wychowałam dwóch synów dorosłych, ale chcę powiedzieć właśnie w sprawie zasiłku rodzinnego. Ja uważam, że wielkim błędem, wręcz powiedziałabym głupotą, było odebranie zasiłków rodzinnych wypłacanych przez zakłady pracy przy poborach ludzi, którzy pracowali w danym zakładzie. Jeżeli się przedstawiło w zakładzie zaświadczenie o urodzeniu dziecka, zakład pracy każdy wypłacał każdej matce, ojcu zasiłek rodzinny na dziecko. Dzisiaj, od lat 90. zasiłki rodzinne wypłacają miejskie ośrodki pomocy społecznej. To ja się pytam, czy zasiłek rodzinny to jest jakąś łaską państwa, że to pomoc społeczna ma wypłacać te zasiłki? Dlaczego tak jest? Dlaczego takie głupstwo ktoś zrobił i to jest ciągnięte już przez lata i nikt nie może się zreflektować na ten temat i po prostu zmienić to, bo to jest po prostu bardzo zła ustawa, która po prostu zabrała te zasiłki rodzinne, obligatoryjne, które matki czy ojcowie otrzymywali przy poborach na swoje dzieci, a teraz chodzi się, dziaduje po jakichś miejskich ośrodkach pomocy społecznej, przekroczy się jakąś tam górną granicę, którą oni wyznaczyli dochodu na osobę w rodzinie i bardzo wiele osób, matek, nie dostaje w ogóle zasiłków rodzinnych na dzieci. To jest wielkim błędem i uważam, że tutaj rządzący powinni wreszcie być w jakiś sposób dociśnięci na ten temat i powinno być to przywrócone, tak jak było za moich czasów, a to, co się dzieje teraz, to jest po prostu antyrodzinne, antyspołeczne i po prostu państwo zamiast pomagać rodzinom, to robi wszystko, żeby utrudnić życie matkom, rodzicom, a przede wszystkim dzieci na tym tracą. Taka jest moja uwaga na ten temat i bardzo proszę gościa o odniesienie się w tej sprawie. Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękujemy pani Anno, pozdrawiamy Radom serdecznie. panie prezesie?
Pani Anna dotknęła bardzo ważnej kwestii związanej z tym, jak definiujemy wsparcie rodziny. O tym już wspominałem. To znaczy, jeśli pomoc społeczna zajmuje się rodziną, która potrzebuje zasiłku rodzinnego, który jest oparty o jakieś tam kryterium dochodowe, to my mówimy, to jest pomoc socjalna. Ty jesteś w kłopotach, w problemie. Nie zawsze ci ludzie są w problemie.
Można za każdym razem, prawda, myśleć, że wyjeżdżamy do pożaru, bo to jest
tak
właśnie
jest.
Taka sytuacja, mówimy, to jest kryzysowa sytuacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dlatego my uważamy, że to rozwiązanie, czy wypłacanie w zakładach pracy, które kiedyś obowiązywało, być może jest dobrym rozwiązaniem, ale również miejsce, gdzie to wsparcie dla rodzin jest udzielane, jest bardzo ważne. Na przykład niech to będzie urząd gminy, niech to będzie inna instytucja, nie ośrodek z pomocy społecznej, ponieważ to jest pewna stygmatyzacja, tak, rodziny. Tutaj jeszcze chciałbym dotknąć wątku tego, jak to funkcjonowało przed 89 rokiem. To jest bardzo ważne, mam wrażenie, bo nie potępiałbym w czambuł wszystkiego, co się wtedy działo, jeśli chodzi o pewne kwestie. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który wychował czwórkę dzieci, które się rodziły w latach 80., 70. I on mówił coś takiego, że biorąc pensję, która wynosiła mniej więcej 3,5 tysiąca złotych, mając już to czworo dzieci, dostawał drugie 3,5 tysiąca złotych w formach zasiłków rodzinnych, tak? I to nie było kryterium dochodowe, że musisz mieć mniej niż ileś tam pieniędzy na osobę w rodzinie, wtedy dostaniesz. To było bezwarunkowe. To znaczy, że to był bardzo realny, konkretny zastrzyk i to się właśnie działo w zakładach pracy, który powodował, że ludzie podejmowali decyzje prokreacyjne i po prostu mieli dzieci. Przyczyna jest bardzo prosta. Polityka finansowa państwa. To też może zadziałać u nas.
Tylko kiedyś może te zakłady pracy były państwowe i to też jakoś może wypływało z polityki państwa, a dzisiaj, gdy mówimy o tych, którzy prywatnych firmach, tak, no tam nie zawsze tak będzie, że my będziemy, chcemy dobrze zapłacić, ale nie do końca będziemy kierowali się polityką prorodzinną, będziemy rozumieli tą konkretną sytuację tej rodziny.
To znaczy, rzeczywiście tak jest i tak było, że to były pieniądze wypłacane przez zakład pracy, ale to nie były pieniądze wyjmowane z budżetu zakładu pracy. To były pieniądze związane z systemem ubezpieczeniowym i z systemem w ogóle polityki socjalnej i państwo wspierało te rozwiązania i to była decyzja państwa, że to ma się tak dziać, bo nie liczyłbym na to, chociaż są dobre przykłady firm, które na przykład płacą za opiekę zdrowotną, czasami wysyłają mamy na badania, które pomagają swoim pracownikom, ale w takim podejściu biznesowym do gospodarki, jeśli ja mam płacić za to, żeby za dzieci oprócz pensji, to ja pomniejszam swój zysk, więc przedsiębiorcy rzadko mają takie decyzje.
Niektórzy myślą o przedszkolu, tak? Przy firmie, przedszkole
tak,
nawet,
tak,
żeby
tak.
ta kobieta mogła przyjść do pracy. Bardzo prosimy. Halo?
Wesław Sosnowca.
Prosimy.
Chciałem nawiązać jeszcze do wcześniejszej części programu, bo zahaczył o ten problem człowiek, Polak z Kanady. Stwierdził, że nasza konstytucja jest dziurawa. Jest bardzo dziurawa.
Tylko kiedy, bo my nie mieliśmy telefonu z Kanady.
No może ja się pomyliłem, tak zrozumiałem, że on z Kanady dzwonił. Ale nieważne. Poruszył temat, który jest bardzo ważny i leży u samych podwalin wszystkiego. Wszystko mamy takie, dlatego że usiłuje się budować demokrację na zmurszałych bolszewickich fundamentach. To się nie może udać. To powinno być wytrzebione do imentu. Chodzi mi o rzecz taką. Po prostu w konstytucji powinien być punkt, który zawiera stwierdzenie, że należenie, współdziałanie czy sympatia z organizacjami o proweniencjach faszystowsko-komunistycznych jest zbrodnią po prostu przeciwko narodowi i państwu polskiemu. A wielu takich twórców, którzy tego dobrobytu nam właśnie narobili, jeszcze żyje i całkiem dobrze żyje. A uważam, że za swoje postępowanie, za zdradę narodu i państwa powinni być odsunięci od wszelkich praw wyborczych, czynnych i biernych, a nawet pozbawieni obywatelstwa. To powinno się było stać 20 lat temu. Powinna była powstać poprzez referendum konstytuanta, która by stworzyła sensowną konstytucję na zdrowych fundamentach.
Dziękuję bardzo.
A w tej chwili wszelkie dywagacje rozbijają się o to, że wielu panów towarzyszów dalej jest u steru. Przefarbowali się tylko, poprzerabiali się tylko dla pozoru. A to jest tak jak z tym starym powiedzeniem, że diabeł się w ornat ubierze, ogonem zadzwoni, a głupi poleci.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. No, kwestia demokracji, tak, nie wiem, przesunięcia jednych, wytrzebienia, to pewnie nie jest proste, bo cały czas jedni po drugich jakoś tam tą spuściznę, chociażby próby no, tworzenia tej przestrzeni społecznej, ludzkiej, podejmujemy. Ci, którzy tworzyli konstytucję, też mieli takie, a nie inne uwarunkowanie, chociażby polityczne, więc no, nie za wiele może jesteśmy w stanie się spodziewać, ale czy tutaj to prawo, które jest ustanowione, konstytucja, czy te, które dzisiaj ustawy wchodzą w życie, mogą, nie wiem, przyczynić się na plus, czy na minus?
To znaczy, ja mam wrażenie, że rzeczywiście trzeba rozpocząć być może dyskusję nad tym, czy nie trzeba napisać konstytucji od nowa. Znaczy, jesteśmy w sytuacji, gdy pewne obszary związane z regulowaniem życia publicznego, społecznego w Polsce, to co jest napisane w konstytucji, trójpodział władzy, one najzwyczajniej w świecie nie działają. Mówimy na przykład o ostatnich wypadkach związanych z sądownictwem, czy też z dyspozycyjnością niektórych osób z wymiaru sprawiedliwości. Mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, który w wielu sytuacjach wywodzi z bardzo ogólnych zapisów bardzo szczegółowe rzeczy, w ten sposób stanowiąc prawo w Polsce. I być może trzeba rozpocząć dyskusję od nowa, zadać sobie pytanie, czy ten ustrój, który został sformułowany w ramach Konstytucji 1997 roku, po prostu działa i funkcjonuje i czy służy Polsce. My taką dyskusję rozpoczynamy i 10 listopada odbędzie się kongres republikański właśnie pod hasłem, czy trzeba napisać nową konstytucję, oczywiście ze znakiem zapytania, bo jeszcze nie wiemy. I wielu ludzi będzie się nad tym zastanawiało, w którą stronę należy z tym procesem pójść.
Podsumowanie tych głosów, tego co powiedzieliśmy. Polska rodzina, demografia i ekonomia. Gdzie jesteśmy, co jesteśmy w stanie zrobić? Mamy konkretnych rządzących, konkretnego premiera, prezydenta?
No, ja mam oczekiwanie, że to pójdzie zdecydowanie dalej niż to, co premier zadeklarował w exposé, zarówno jeśli chodzi o pieniądze, zarówno jeśli chodzi o gotowość przeniesienia środków z innych pozycji budżetowych na tę pozycję, bo na to, na co wydajemy pieniądze, jest dla nas priorytetem. Jeśli nie wydajemy pieniędzy na polską rodzinę, to politycy mówią nam o tym, że nie jest to kwestia priorytetów dla nich, tak? Że to nie jest kwestia ważna. Mam nadzieję, że w tej dyskusji wiele razy udowodniliśmy sobie, że to jest kwestia kluczowa dla rozwoju Polski i że od tego zależy to, czy Polska będzie silnym krajem. Silnym zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o wartości, jak i o bezpieczeństwo.
Bo teraz politycy powiedzą, że my cały czas wydajemy pieniądze i w jaki sposób one trafiają do rodziny.
No, wydajemy pieniądze w ten sposób, że na przykład 2 lata temu zabieramy pieniądze na przedszkola, a w tej chwili, jak się okazało, że jest wielkie larum, jest to popularne, to im oddajemy, tak? Wydajemy pieniądze w ten sposób, że podwyższamy VAT na ubranka dziecięce po to, żeby wydać te pieniądze na inne cele niż polityka prorodzinna. Wydajemy też dużo pieniędzy na pomoc socjalną, którą być może warto przyznawać bardziej w sposób świadomy i bardziej celowy, ale też być może część tej pomocy trzeba przekierować na wsparcie rodzin, które niekoniecznie na przykład mieszczą się w kryterium dochodowym. Więc te pieniądze są wydatkowane, ale nie na to, co potrzeba.
A to becikowe, pan tak też, no, można powiedzieć, można by to zostawić z tym, tą pierwszą pomocą, tak, dla matki na tego urlopu i tych pieniędzy, tego zastrzyku finansowego, czy to jest jakieś rozwiązanie, czy tu jest jakieś zielone światło?
Znaczy, becikowe ma wymiar symboliczny według mnie. No, ma wymiar tego, że można kupić wózek, można kupić być może dużą porcję kosmetyków dziecięcych, pieluszek, zapas, tak? To jest dobre na start, ale dziecko to nie jest pierwszy tydzień życia. Dziecko to jest coś, co to jest osoba, to jest część rodziny i pejzażu rodzinnego przez bardzo wiele lat, tak? I to absolutnie becikowe nie załatwia nam sprawy. Jest miłym akcentem. akcentem. Jest miłym akcentem, ale nie załatwia nam sprawy. My uważamy w sytuacji takich instrumentów, jak na przykład dwuletni urlop wychowawczy, można byłoby spokojnie to bycikowe zlikwidować, ograniczyć, dlatego że i tak rodzina jest stale ustawicznie wspierana.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Marcin Chudziński, prezes zarządu Fundacji Republikańskiej. Dziękuję również i Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.